Osoba absolutnie, dramatycznie, absolutnie niekompetentna kieruje SOR-em tak dużego szpitala. To są patologie systemu. Za te patologie nie odpowiadają lekarze. Za te patologie odpowiada system ochrony zdrowia, który zezwala na tego typu rzeczy, albo system, którym nie ma żadnego pojęcia kontroli i jakości. W systemie ochrony zdrowia w Polsce pieniędzy jest za mało. Są szpitale w Polsce, o których było głośno też ostatnio, gdzie 106% kontraktu szpitala idzie na wynagrodzenia, czyli każdego roku z jakiegoś kredytu jeszcze mamy dorzucać 6%. No ten szpital musi upaść w krótkim tempie.
Czy gdyby dziś jakiś pana bliski trafił do losowego publicznego szpitala, czułby się pan zaniepokojony?
To jest pytanie trudne, bo ja bym na nie prosto nie odpowiedział.
Ponad połowa z Was wciąż nie subskrybuje kanału, więc szybka prośba zanim zaczniemy. Jeśli lubisz te rozmowy i dają Ci one coś dobrego, kliknij subskrybuj. Dla Ciebie to sekunda, a dla nas to realne wsparcie, które pozwala robić ten program dalej i coraz lepiej. Dziękuję, że jesteś.
Moim gościem dzisiaj jest profesor Dawid Murawa. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie.
Chciałbym porozmawiać o tym, w jakiej kondycji są dzisiaj polskie publiczne szpitale oraz czy my jako pacjenci możemy czuć się bezpiecznie trafiając do takiego publicznego szpitala. I przygotowując się do tej rozmowy, widziałem pana komentarz dotyczący sytuacji, która zaszła w Szpitalu Południowym, która zaszła w szpitalu w Mogilnie i pan tego nie nazwał, że to błąd, że to coś złego się wydarzyło, że tak nie powinno być, tylko powiedział pan wprost, że to jest głęboka patologia. Co się musi w takim razie wydarzyć w szpitalu, żeby pan jako profesor medycyny tak to określił?
Temat złożony, tak jak wiemy, no to jest problem ostatnich tygodni, jak, że tak powiem, te fakty, które nie chcę dosadnie nazywać, wypłynęły na wierzch, ale że na pewno one świadczą o głębokim, może jeżeli nawet nie nazwiemy tego patologią, to na głębokim zaburzeniu w obrębie systemu ochrony zdrowia. Bo to, co się zadziało w Szpitalu Południowym, zresztą pojawiają się kolejne atrakcje, które nazwijmy w cudzysłowie, które eskalują dalej, że tak powiem, wizualizację tego problemu i tego szpitala. Te rzeczy, które tam miały miejsce, te rzeczy, które, o których słyszymy, są absolutnie nieakceptowalne. To Mogilno absolutnie nieakceptowalne, ale to są rzeczy, które świadczą o tym, że w tym systemie brakuje mimo wszystko podstawowych zasad, nazwijmy zasad i kontroli, tak? Czyli czegoś, co powoduje, że no pewne rzeczy oczywiste są oczywiste i nie robimy w tych miejscach, które jeszcze mają odpowiadać za, nazywam miejsca, nie szpitale, które mają odpowiadać za leczenie ludzi, no nie ma akceptacji takiego bajzlu, bo to jest bajzel. Jeżeli mówimy o tym, że ja się zresztą o tym też wypowiadałem wcześniej, no jeżeli akceptujemy takie sytuacje jak spółkę, która jest pośrednikiem między szpitalem a lekarzami, bo komuś jest tak wygodniej albo komuś spływa coś do kieszeni, no to w tym momencie należy się zastanowić, gdzie są mechanizmy kontrolne, skoro stać nas na pośrednika między szpitalem a lekarzami, bo ten pośrednik, proszę sobie wyobrazić, prawdopodobnie w tym czasie, jak ten lekarz pracuje i ten szpital pracuje, to pośrednik siedzi w chacie albo gdziekolwiek jeszcze i dynda paluchem, czyli no nic nie robi. Więc ja jestem głębokim przeciwnikiem wszelkich spółek w systemie ochrony zdrowia, pośredników. Bo nie do końca rozumiem, po co jest ten pośrednik. Tego zresztą pracując ileś czasu za granicą w różnych ośrodkach swego czasu, ja nigdzie nie spotkałem się z czymś takim, żeby gdziekolwiek był jakiś pośrednik. Więc to jest jakby patologia. No i druga patologia, no, wynikająca ze Szpitala Południowego i tego, co tam wypływa, a zaczęło się tak naprawdę od tego, że moim zdaniem osoba absolutnie, absolutnie, i to powtarzam, dramatycznie, absolutnie niekompetentna kieruje SOR-em tak dużego szpitala w stolicy dużego kraju. To są niewyobrażalne jakieś historie. Ja nie potrafię tego zrozumieć, zarówno jako lekarz, jak i dyrektor szpitala. Nie rozumiem tego typu kwestii, no ale być może no, my tego nie rozumiemy, a ktoś inny to rozumie. No, to są patologie systemu. Za te patologie nie odpowiadają lekarze. Za te patologie odpowiada system ochrony zdrowia, który zezwala na tego typu rzeczy albo system, w którym nie ma żadnego pojęcia kontroli i jakości. Ja bym tak do tego podszedł.
Właśnie o tą kontrolę chciałem dopytać. I jak to jest możliwe, że takie rzeczy tak długo trwały, nikt na to nie zwrócił uwagi, nikt tego nie wyczaił wcześniej?
Dla mnie jest to też zastanawiające, ale myślę, że tutaj jest jakby problem takiej kontroli wieloprofilowej z jednej strony na poziomie każdego szpitala. No każdy szpital ma swoją dyrekcję, swoją administrację. Dyrekcja i administracja szpitala jest po to, różne zresztą poziomy tej administracji, różne działy, żeby odpowiadać za różne kwestie problematyczne i różne aspekty kontroli. Dam taki przykład. No, w każdym szpitalu jest oprócz dyrektora naczelnego dyrektor do spraw medycznych, który ma odpowiadać za aspekty medyczne, za to, by merytorycznie zasady leczenia, diagnostyki leczenia chorych przebiegały w sposób prawidłowy. Za to odpowiada dyrektor medyczny, pod którego podlegają kolejne piony. Mamy dyrektora technicznego, który odpowiada za to, żeby ten budynek trzymał się kupy, żeby sprzęt się nie psuł, żeby sprzęt był serwisowany zgodnie z zasadami. Po to są dyrektorzy techniczni. Potem są administracyjni czy kadrowi, czy dyrekcja do spraw zatrudnień, która odpowiada za te wszystkie formy zatrudnień, za kontrakty, za etaty, za stawki, o których teraz jest bardzo głośno. I to jest na poziomie każdego szpitala. Natomiast wydaje mi się tak, oczywiście, że w pierwszym zakresie, jeżeli odkrywamy patologię danego szpitala, czy to będzie Mogilno, czy szpital południowy, absolutnie za tego typu nieprawidłowości w pierwszym rzędzie odpowiada nie pan Trzaskowski, który, no trudno, żeby prezydent miasta miał wgląd to, co się dzieje głęboko skrycie na poziomie szpitala południowego. Ja mogę powiedzieć, że nie jestem wielkim fanem pana prezydenta Trzaskowskiego, ale nie mogę powiedzieć, że pan prezydent Trzaskowski jest odpowiedzialny za to, co się działo w południowym. Tak, więc jakby za to odpowiada administracja szpitala. My możemy dyskutować o mankamentach systemu ochrony zdrowia, tych centralnych, które powodują, że pewne rzeczy są problemem dla polskich szpitali. Natomiast jeżeli chodzi o taki podstawowy kontroling, to jest kontroling ludzi, którzy szpital tworzą i administracji szpitalnej. Te administracje szpitalne dzisiaj w dużych szpitalach to nie jest jedna czy dwie osoby, to jest kilkadziesiąt osób co najmniej. I tak naprawdę to jest codzienny dzień pracy tych osób i one za to odpowiadają. W związku z czym dla mnie jest te fakty, które dotyczą i pana Kasprzyka, tego SOR-u i kwestie tego prosektorium i kwestie, nie wiem, tam też informacja o pomyleniu zarodka w in vitro, no, To są rzeczy, które świadczą o szeroko pojętym bajzlu, bo to inaczej ja nie wiem, jak to nazwać. No.
Przed kim w takim razie odpowiada dyrektor szpitala południowego? Jakby co jest jeszcze wyżej?
No, dyrektor akurat to jest szpital, który podlega pod Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, w związku z czym tam jest Urząd Miasta, czy każda struktura samorządowa ma jakiś pion odpowiedzialny za ochronę zdrowia. No, w przypadku akurat urzędów dużych miast z reguły tam są wiceprezydenci, zresztą no, te dwie panie, które zostały zwolnione, czy zwolniły się dwie panie wiceprezydent, no to są osoby, które jak gdyby bezpośrednio są nad potencjalnym dyrektorem szpitala, który jest wybierany w ramach jakiegoś tam konkursu czy mianowania ze strony, że tak powiem, Urzędu Miasta. Więc jakby no jest to taki poziom teoretycznie tego kontrolingu wielopoziomowy, tak jakby, ja mogę powiedzieć jedno, no, wiele rzeczy takich jak w naszym szpitalu, który jest szpitalem marszałkowskim, my cały czas piszemy jakieś albo sprawozdania, albo odpowiadamy na zapytania, które mamy kierowane z Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. No i proszę bardzo, no odpowiadamy na pytanie takie, na pytanie takie, na pytanie takie, tak jak ostatnio odpowiadaliśmy na przykład na kwestie pytanie dotyczące zarobków lekarzy ze wskazaniem osób o najwyższych zarobkach i tak dalej, i tak dalej. No to po to są te instytucje. Pytanie tylko za 100 punktów, czy my się zawsze budzimy w momencie, jak się coś zadzieje. Ja mam takie wrażenie, wydarzenie, to jest to tak zwane pospolite ruszenie w Polsce. Mamy to od wieków jakby zakodowane i mamy w tym momencie taką sytuację, no dobra, zadziało się, no to zaczęło wypływać, no to jest pospolite ruszenie, teraz tak, zwalniamy tego, zwalniamy tego, zwalniamy kogoś jeszcze, patrzymy na to w ten sposób, ale to znowu, to są troszeczkę, bym powiedział, ruchy pozorne, bo to, że odchodzi jeden czy drugi wiceprezydent, no rozumiem, że pokazanie potencjalnych kozłów ofiarnych jest jakby jest pewną ideą. Natomiast nie czarujmy się, no, ktoś zaakceptował to, że jakiś gość bez specjalizacji. Ja jestem obecnie, bym powiedział, 22-letnim, nazwijmy, od 22 lat jestem, powiedzmy, specjalistą chirurgii. Ja nie mogę pojąć, jak można kogoś bez jakichkolwiek kompetencji, podkreślam, bez jakichkolwiek kompetencji wstawiać na taką funkcję, to akceptować. Mało tego jeszcze, pod płaszczykiem tej funkcji walić komuś kasę do kieszeni w takich ilościach, za co, przepraszam. Ja tego nie jestem w stanie pojąć.
Trudne pytanie. A czy ludzie w oku pracujący tam nie powinni na to zwrócić większej uwagi, jakoś zareagować wcześniej, jakoś zaprotestować wobec tego, co się dzieje? No bo nie mogli nie wiedzieć. Wiedzieli, kto jest ich szefem, przed kim odpowiadają.
Ja myślę w ten sposób, że co do zarobków, no to powiedzmy, to jest kwestia, to nie jest kwestia jawna.
Oczywiście.
Więc jakby jeden pracownik teoretycznie nie ma prawa wiedzieć.
Nie, chodzi mi o obsadzenie tej funkcji i o te wszystkie inne patologie, które się działy. No bo oczywiście jakby do kieszeni jakby nie jesteśmy w stanie komuś zajrzeć.
Może ja bym zaczął od końca. Jesteśmy w stanie, ja to powtarzam, jestem głębokim zwolennikiem górnego limitu zarobków w Polsce dostosowanych do warunków europejskich. Nie możemy się powoływać, że gdzieś na świecie, nie wiem, w Dubaju jakiś tam specjalista zarabia 5 milionów dolarów. No i co z tego? My mówimy o pewnych faktach. Mówimy o tym, że jest pewne uśrednienie faktów dostosowane do realiów danego kraju, do ilości pieniędzy w systemie i tak dalej. Więc niech nie pieprzą bzdur jacyś ludzie, że ktoś ma zarabia 300 tysięcy miesięcznie. Ten kraj nie ma takich możliwości, nie ma takich pieniędzy w systemie. Jak jakiś wuja mi opowiada, że jemu się coś należy, no to państwo jest od tego, żeby takich kolesi, że tak powiem, przepraszam, że tak mówię, ale regulować. Natomiast co do kwestii pod tytułem tego, jak to wyglądało w przypadku tego pana, co tym SOR-em kierował. No, byli tam jacyś ludzie, którzy wiedzieli, że tym zarządza osoba, która no, nie jest kompetentna. Nie jest specjalistą jakiejkolwiek dziedziny. No, skończył wczoraj studia, został szefem. No, gratuluję, super, bardzo szybka kariera. No, należałoby się zastanowić w takim razie. No, może ludzie nie chcieli mówić, bo być może tam jednak ta aura polityki i tego powodowała, że jednak wszyscy obchodzili to dookoła, twierdząc, że lepiej tego nie ruszać. No, ja bym wychodził z tego założenia, ale jestem oczywiście, że pewnych rzeczy bez polityki nie da się robić. No, polityka jest w wielu rzeczach. Ochrona zdrowia apolityczna, tak jak obecne Ministerstwo Zdrowia, według teorii, że będzie apolityczne Ministerstwo Zdrowia bez współdziałania z obecnie rządzącymi partiami, jest dla mnie bez sensu. Zgadzam się z tym, że to ministerstwo, zresztą każde inne, no, nie może być oderwane od polityki. Czy nam się to podoba, czy nie, ale jeżeli prowadzi się politykę w miarę logiczną, to już nie opowiadajmy, że polityka jest jedynym złem, bo ta polityka może nam się w wielu rzeczach nie podobać. Każdy ma jakieś swoje poglądy, ten nie lubi Platformy, tamten nie lubi PiSu i co z tego. Natomiast jeżeli ktoś rządzi w danym momencie, a w tym momencie ugrupowania, które rządzą, czy koalicja tych ugrupowań, no uważam, że powinni wtedy wspólnie i tworzyć, i odpowiadać za kolejne działy, w tym za ochronę zdrowia. Natomiast apolityczność, no i co? No, apolityczność, z której wynika tyle, że nikt z nikim nie rozmawia, wszyscy wszystkich unikają. Spotkania Ministerstwa Zdrowia z Naczelną Radą Lekarską odbywają się, nie wiem, na przestrzeni roku 3 razy. Wylewane są wzajemne pretensje i problemy. Tak naprawdę ta wiara wyzywa się na publicznie w mediach. Trochę śmieszne, bym powiedział, no albo mi się wydaje, że każdy z każdym jest w stanie porozmawiać. Jest tylko pytanie, dlaczego brakuje chęci. Jeżeli byśmy rozmawiali, to pewnie też takich patologii na poziomie tego, co się zadziało w Południowym, by nie było i w tym Mogilnie, to już w ogóle nie chce mi się nawet o tym mówić, bo to, co tam było, to z kolei ja już się zastanawiam nad tym, kto był w stanie to wymyślić i jeszcze zaakceptować. 26 tysięcy złotych za godzinę. To
do
naprawdę.
Tego jeszcze wrócimy, ale na razie chciałem zapytać, czy wierzy pan w to, że te dwa szpitale to są wyjątki, a wszędzie indziej jest dobrze? Czy zaraz się okaże, że przez cały najbliższy rok będziemy słyszeli o kolejnej i kolejnej jakby aferze, która nigdy nie powinna mieć miejsca?
A czy myślę, że to nie są wyjątki, bo trudno wierzyć w to, że akurat dwa wyjątki nam się wykluły. No więc musimy założyć, niestety, że tych patologii jest więcej. Jaka to jest skala? No, na to pytanie pewnie nikt nie odpowie. Ja pracując i konsultując i współpracując z wieloma szpitalami, uważam, że jest olbrzymia grupa szpitali, w których nie ma patologii. Funkcjonuje to, jeżeli mówię o poziom szpitala, bo co do ochrony zdrowia, co do systemu polskiego, to mam zupełnie inne zdanie, natomiast pewnych mankamentów. Natomiast jeżeli chodzi o szpitale, bardzo wiele szpitali funkcjonuje w sposób absolutnie prawidłowy. Obowiązują różne twarde zasady na różnych poziomach. Czy to będą kwestie finansowe, w związku z tym to też nie jest tak, że wszyscy lekarze zarabiają miliony, bo to jest po prostu też nieprawda. Czyli zarówno na poziomie finansowym, na poziomie medycznym, jakości udzielanych świadczeń. Wiele szpitali to jest super poziom i naprawdę dobry poziom europejski, więc nie ma się czego wstydzić, nie ma co dyskutować, że tam są jakieś patologie. Natomiast na pewno też są szpitale, w których no, tego typu zdarzenia pewnie są. I pytanie, jaka to jest skala, ale my na to pytanie tu dzisiaj nie odpowiemy, dlatego że no, jak sami wiemy, wypływanie tego typu historii to jest najczęściej kwestia, że albo ktoś się wypowie, albo ktoś doniesie, albo ktoś coś wykryje, albo się to niestety pojawia w momencie, kiedy w najgorszej sytuacji, kiedy no, okazuje się, że jakiś pacjent umrze i zaczynają wychodzić jakieś kwestie, które świadczą o niekompetencji, bałaganie.
Teraz rośnie zainteresowanie tematem przez to, co już się wydarzyło.
Tak, ale pewnie ja powiem tak, no oczywiście mnie jako bardziej lekarzowi pewnie nie podoba się to, że taka sytuacja ma miejsce, że to wszystko doszło do takiego poziomu, który obecnie jest, nazwijmy to, mocno grillowany i cały czas tak naprawdę no dzień w dzień słyszymy o jakichś takich różnych dyskusjach na ten temat, o kolejnych jakichś atrakcjach, tak jak te nagrania, które teraz na świeżo się pojawiły z tego szpitala południowego dotyczące zgonu pacjenta i wykonywania sekcji. To się może nie podobać i mi się nie podoba, natomiast no, ja mam cały czas mimo wszystko nadzieję, patrząc na taką moją codzienną praktykę od 20 lat, że jednak ten poziom tego typu patologii jest mimo wszystko, uważam, dotyczy jakiegoś, tak jak te pensje i te zarobki, jednak promila, a nie jest istotnym problemem.
Partnerem podcastu jest Centrum Respo, zespół dyplomowanych dietetyków i trenerów, z którymi schudniesz i osiągniesz wymarzoną sylwetkę. Gwarantujemy indywidualne podejście i stałą opiekę nad każdym podopiecznym. A dzięki aplikacji Respo odchudzanie jest prostsze niż gdziekolwiek indziej. Chcesz zrzucić zbędne kilogramy? Kup dietę z kodem RESULTATY5 i odbierz 5% rabatu na centrumrespo.pl. Nawyki dają rezultaty także w finansach. Partnerem kanału jest XTB. Zarejestruj się z kodem RESULTATY i odbierz bezpłatny kurs inwestowania od podstaw. Partnerem podcastu jest naturalna woda mineralna Kryniczanka. Naturalny towarzysz każdej rozmowy.
Znaczy to, co się wydarzyło i teraz jest tak o tym głośno, nie powoduje jeszcze większego braku zaufania społeczeństwa do naszego systemu ochrony zdrowia? To, że ludzie po prostu odwrócą się od tej medycyny akademickiej i chęci jakby szukania pomocy u specjalistów, bo będą się bali, czego tam doświadczą?
Znaczy muszę powiedzieć tak, na pewno tego typu sytuacje nie służą i dlatego myślę, że dobrze, że mamy takie spotkania jak nasze, że rozmawiamy, pewnie jacyś różni ludzie będą nas słuchać, oglądać i tak dalej. Starajmy się tłumaczyć w ten sposób. Ja to staram się w ten sposób tłumaczyć. Mamy 140 tysięcy lekarzy w Polsce. Tak jak w każdym innym zawodzie. Czy to będzie, tutaj mamy obok całą serię restauracji. No, jedna restauracja będzie super, dwie pozostałe będą kiepskie. Tak? No, nie czarujmy się, no, to, że to jest medycyna. To też nie jest tak, że wszyscy pracują równo, wszyscy mają takich samych specjalistów, wszyscy działają tak samo, wszyscy mają takie same możliwości i tak dalej. Jest to problem znacznie szerszy. W związku z czym wydaje mi się, że oczywiście, że przy tej burzy medialnej mamy kwestię na pewno dyskusji na ten temat, że ta utrata zaufania w najbliższym czasie będzie i osiągniemy pewien poziom dużej krytyki ze strony społeczeństwa. Natomiast pytanie, czy tego typu działania i tego typu sytuacje nie prowadzą troszeczkę jednak
ku lepszemu,
to jest takie naturalne oczyszczenie, ale to dotyczy wszystkich możliwych zawodów,
specjalizacji, dyskusji. Czasem to się musi wydarzyć, żeby to się zmieniło.
Dokładnie, więc ja myślę, że my tylko powinniśmy bronić pewnych faktów i powinniśmy bronić pewnej prawdy, nie? Czyli znowu upierać się przy tym, że nie mówimy o milionowych zarobkach całej rzeszy lekarzy, tylko to jest znowu procent lekarzy. Nie mówimy o patologii na poziomie każdego szpitala, tylko jakiegoś mimo wszystko, mam nadzieję, drobnego procenta tych ośrodków. Bo tak jakbym powiedział to, co przed chwilą powiedziałem, jeżeli ja znam około z takiej mojej codziennej praktyki czy współpracy około 10 na przykład szpitali, czy tam 12 w rejonie u mnie Wielkopolski czy województwa lubuskiego, no to mogę powiedzieć jedno, no uważam, że te szpitale, patrząc na ich rozwój na przestrzeni ostatnich lat w dobie dodatkowych finansów, szczególnie ze strony pieniędzy unijnych, naprawdę robią coraz więcej dobrej roboty i idzie to w dobrą stronę. W związku z czym myślę, że powinniśmy tych faktów bronić.
Jako obywatel zastanawiam się, jak to jest możliwe, że skoro non-stop od lat słyszymy, że brakuje pieniędzy, nie ma tych pieniędzy, dochodzi do sytuacji, w której lekarz, oczywiście z całym szacunkiem dla tego jakby zawodu, ja uważam, że lekarze powinni dobrze zarabiać należycie wobec tego, ile trwa cały proces edukacji, jak to jest odpowiedzialny zawód, z jakimi konsekwencjami się wiąże, ale jak to jest możliwe, że następnie płacimy lekarzowi, no mimo wszystko absurdalne pieniądze, mówi się o 26 tysiącach złotych za jedną godzinę pracy i jakby wielu osobach, które zarabiały no gigantyczne pieniądze, raczej wydaje się, że już niewspółmierne do tego, jak powinien wyglądać standard.
Tak, zgadzam się.
To jest ta kasa, czy jej nie ma?
Dwie rzeczy, to znaczy tak, jeżeli miałbym powiedzieć, czy jest wystarczająca ilość pieniędzy w systemie, ale to musimy dobrze zrozumieć. Czy jest wystarczająca ilość pieniędzy w systemie ochrony zdrowia? Za każdym razem, jak mam takie pytanie, wczoraj byłem akurat w telewizji w Poznaniu, mieliśmy taką debatę krótką, to pewnie byłem jedyną osobą tam, która to wypowiedziała, ale uważam, że tak jest po prostu i powiem dlaczego.
Że mamy wystarczająco dużo pieniędzy?
Że w systemie ochrony zdrowia w Polsce pieniędzy jest za mało. Za mało. Ale teraz wytłumaczę, na czym rzecz polega. Jeżeli mamy się porównywać do krajów, do których aspirujemy, a ja rozumiem, że my aspirujemy bardziej w kierunku ochrony zdrowia, to jest w Holandii czy Niemczech, a nie w Albanii czy Gruzji, tak? Bo równamy do lepszego. To w tym systemie tamtych krajów, jeżeli policzymy pieniądze, które są przeznaczane na system ochrony zdrowia w przeliczeniu na leczenie indywidualnego pacjenta z taką czy inną chorobą, to te kwoty są naprawdę znacznie wyższe. Jeżeli sobie przypomnimy kwestię dyskusji przy każdych kolejnych wyborach w Polsce, kandydaci czy na prezydenta, czy kandydaci startujący w wyborach do parlamentu, zawsze przewija się problem ochrony zdrowia i główny wątek, który tam się przewija, przypomnę, to jest procent PKB, który idzie na ochronę zdrowia. Premier Tusk zdecydował swego czasu, to było krótko przed wyborami prezydenckimi, o obniżeniu składki tej składki przeznaczanej na ochronę zdrowia. Tak?
Tego procenta.
I tam była wtedy kwestia, zresztą ja nie ukrywam, że wówczas z kandydatką na prezydenta panią senator Biejat zostałem poproszony jako osoba, która gdzieś tam współpracująca czy wspierająca gdzieś tam merytorycznie lewicę, byłem u prezydenta Dudy i my wtedy wypowiadaliśmy się w tym samym duchu co Duda, który jest zupełnie przecież z innej opcji politycznej, że jesteśmy przeciwni obniżaniu wtedy tej składki, którą zaproponowała Koalicja Obywatelska. I ja powiem w ten sposób. No, jeżeli spojrzymy na te procenty, które przeznaczają Niemcy czy Holendrzy, do tego jeszcze weźmiemy, jaki jest w ogóle PKB tych krajów, no to naprawdę mówimy o 4-5-krotnym ilości kasy w przeliczeniu na leczenie pacjenta więcej. I to są fakty. Natomiast oczywiście my możemy sobie zobaczyć następującą rzecz. Pieniędzy możemy mieć znacznie mniej, a oprócz tego jeszcze możemy pozwalać na to, że w systemie mamy takie dziury, które pozwoliły na tego typu zdarzenia jak te Mogilno nieszczęsne. I stąd nagle się obudziło towarzystwo pod tytułem osoby zarządzające ochroną zdrowia, że pani minister mówi, nie ma zgody dla spółek, czyli nie ma zgody dla pośredników. Ja się absolutnie z panią minister w 100% zgadzam. Ja mogę się z nią nie zgadzać w wielu innych rzeczach, ale w tym się zgadzam w 100%. Przepraszam, w systemie, w którym mamy mniej pieniędzy niż inni, jeżeli mówimy o Unii Europejskiej, zgadzamy się na pośrednika, który, tak jak przed chwilą powiedziałem, siedzi w chacie i ktoś na niego pracuje, przepraszam, to ja uważam, że spółki, które tego typu na poziomie szpitali publicznych, państwowych pieniędzy, które są z naszych podatków, to jakiś darmozjad zarabia tylko na tym, że jest pośrednikiem.
Rozumiem, że do tej pory to po prostu było legalne. To było
nie, tak, to funkcjonuje.
Ładne, no, ale legalne.
To było legalne, no nie było żadnych mocy prawnej. W związku z tym należy sobie zadać pytanie, w takim, kto za to odpowiada. No przepraszam, no, nawet nie ta spółka, którą ktoś założył, mówi, słuchaj, tu se zrobimy coś. To jest naturalny sposób myślenia. Ktoś może zrobić biznes, no to zrobi biznes. No to już nieraz słyszeliśmy o różnych biznesach, które ktoś wykorzystywał luki prawne. No to tutaj może nie luka prawna, bo tu było po prostu przyzwolenie na to, dlatego nikt nie traktował tego jako patologii. Ja bym tu się cofnął troszeczkę do czasu, kiedy mieliśmy problem olbrzymich niedoborów kadrowych w systemie ochrony zdrowia. Zresztą ten problem niedoborów kadrowych jest nadal, ale możemy zaraz wyjaśnić, na czym polega kwestia przyszłości i ten niedobór kadrowy się skończy. I to będzie super, bo to też oczyści troszkę wiele aspektów. Natomiast tutaj było to rozwiązanie w sytuacji, kiedy były niedobory kadrowe, szczególnie w mniejszych szpitalach brakowało kadry, to takiemu dyrektorowi było prościej zadzwonić do jakiejś spółki, powiedzieć, słuchajcie, no nie mam ludzi, nie mam tego i tego, potrzebuję was, czy możecie mi obstawić to i to. Wówczas to się sprawdzało, tylko to też generowało jedną podstawową rzecz. Wyobraźmy sobie, że tak, skoro spółka przyciągała tych lekarzy, a nie przyciągał indywidualny szpital, z czego to wynikało? Wynikało to z tego, że tak, spółka potrafiła wynegocjować z tym szpitalem znacznie wyższe kwoty finansowe. W związku z czym ten lekarz...
Upewnię się tylko tu w jednej rzeczy. Rozumiem, że taka spółka tak naprawdę tego lekarza musiała wyciągnąć z jakiegoś innego miejsca, no bo to chyba
potencjalnie
nie jest...
tak.
Tak, że ten lekarz sobie gdzieś tam siedział na jakiejś tropikalnej wyspie na leżaczku i go ściągnęła.
Tak. Absolutnie tak. W związku z czym mieliśmy sytuację taką, jeżeli taka spółka, która miała 20 lekarzy, przychodziła do szpitala i temu dyrektorowi nieszczęsnemu, który miał problem i nie mógł znaleźć jednego czy dwóch lekarzy, nagle ma spółkę, która ma 20 lekarzy i mówi, to my tu panu to załatwimy, to i to. No to ten dyrektor mówi, dobra, jest super, no to przynajmniej nie mam problemu, nie będę się przed nikim tłumaczył. Natomiast no, nie czarujmy się w tym momencie, należy sobie zadać pytanie, o jakich kwotach finansowych mówimy, ile te spółki brały. Jeżeli ta w Mogilnie brała 65% procedury, z tego co kojarzę, a średnia stawka procedury w kontraktach zadaniowych indywidualnych lekarzy, których na kontrakcie zadaniowym zatrudni szpital, to jest 15, góra 20%, no to przepraszam bardzo, to jest różnica 45% jeszcze. To musimy sobie odpowiedzieć na pytanie i wtedy mamy prostą odpowiedź. Dlaczego są szpitale w Polsce, o których było głośno też ostatnio, gdzie 106% kontraktu szpitala idzie na wynagrodzenia, czyli każdego roku z jakiegoś kredytu jeszcze mamy dorzucać 6%. No ten szpital musi upaść w krótkim tempie. No chyba, że ktoś go sztucznie oddłuży i powie, no dobra, to teraz bawcie się na nowo, no bajo bongo, ale to za to odpowiada system. To nie odpowiada ta spółka, która zrobiła interes, bo oni zrobili go zgodnie z zasadami prawa. Nie odpowiadają za to lekarze, którym spółka zaproponowała wyższą kasę, aniżeli by dostali indywidualnie i nie musieli się jeszcze niczym martwić, wszystko za nich załatwiono w sensie formalnym, formalno-prawnym i finansowym. Za to odpowiada system, który się na to zgadzał, to znaczy... ludzie zarządzający ochroną zdrowia w kolejnych etapach tworzenia systemu ochrony zdrowia w Polsce po roku 1989. Stąd nie mogę powiedzieć, bo tutaj nasi różni koledzy posłowie z Prawa i Sprawiedliwości chętnie się teraz wypowiadają o patologii Szpitala Południowego czy innych miejscach. No, chciałbym przypomnieć, że ci państwo rządzili przez 8 lat przed rokiem 2023 i te rzeczy zapewne te same miały miejsce, tylko one po prostu były i nikt z tym nic nie robił, więc teraz opowiadanie, że to jest znowu tylko wina Tuska, no to jest takie pieprzenie od rzeczy. No to jest to właśnie to są te negatywy polityki.
Kosztem czego musiały iść te pieniądze dla tych lekarzy? Czy po prostu to prowadziło jakby do zadłużenia i przekraczania budżetu?
To jest problem następujący. Szpitale w Polsce, i to jest dowód kolejny na to, że w systemie ochrony zdrowia pieniędzy jest za mało. Proszę sobie wyobrazić, niech mi ktoś odpowie z takich ludzi, którzy znają się na ekonomii. Mamy szpital, zatrudnia lekarzy, lekarze leczą pacjentów, pielęgniarki opiekują się pacjentami, pozostały personel wykonuje swoje dalsze zadania. No i teraz ten szpital, w którym my jesteśmy, który działa, ma jakiś tam sprzęt, idzie z duchem czasu. Mówimy o tak zwanym evidence-based medicine, czyli medycyna oparta o fakty naukowe, czyli leczymy tak, a nie inaczej, bo mamy udowodnione, że to jest najlepsze dla pacjenta. Ta medycyna oparta o fakty w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, jest medycyną drogą. Kolejne nowe technologie, które wchodzą, zresztą wczoraj dostałem wieczorem fajnego maila od kolegi, który mnie poinformował, że jedno z urządzeń produkowanych w Stanach Zjednoczonych dostało certyfikat CE na Europę. Kolejne urządzenie, świetne urządzenie do leczenia trudnych guzów wątroby, może zrobić rewolucję w pewnej grupie pacjentów, no ale urządzenie kosztuje 12 milionów. Jednorazowe, nazwijmy to, produkty, które są potrzebne, żeby pacjenta przeprowadzić przez procedurę, to jest około 20 tysięcy złotych na pacjenta, czyli trzeba kupić urządzenie za 12 milionów, procedurę wykonać tak, że koszty procedury same jednorazowego sprzętu to jest 20 tysięcy złotych i tak dalej. No to się robi konkretna kasa. No to teraz odpowiadamy sobie na pytanie. Jeżeli pieniędzy w systemie jest za mało, to mamy prostą odpowiedź. Polskie szpitale nie mają własnych środków finansowych na inwestycje. I teraz te ostatnie lata, które się zadziały, słyszymy, że szpital ten kupił tą maszynę, ten tą i tak dalej. Super, no się cieszymy. Tylko weźmy pod uwagę w takim razie, skąd są te pieniądze. Pieniądze mamy przede wszystkim ze źródeł pochodzących obecnie pieniędzy unijnych, czyli słynny Krajowy Plan Odbudowy KPO. Bez tego KPO naprawdę nie byłoby wielu inwestycji, więc jeżeli ktoś narzeka na Unię Europejską w jakimkolwiek zakresie, to musi się puknąć w czoło, dlatego że dzisiaj większość szpitali w Polsce, które otrzymały KPO, dzięki temu stają się szpitalami nowocześniejszymi od tych szpitali, które KPO nie otrzymały. I drugie źródło finansowania, tak jak mój szpital, który jest szpitalem samorządu województwa wielkopolskiego, ma główne pieniądze inwestycyjne z Urzędu Marszałkowskiego, z budżetu województwa. Bez tych pieniędzy my byśmy tak naprawdę nie mieli kasy na żadną poważną inwestycję, żadną. Ja nie mówię o kupnie czegoś za 100 tysięcy złotych, tylko mówię o dużych inwestycjach w medycynie, które w medycynie generalnie sprzęt medyczny jest w ogóle drogi. Dobrej klasy ultrasonograf to jest około 500 tysięcy złotych, taki porządny, a to jest podstawowe narzędzie pracy. Ja powiem tak, jestem w stanie z własnych pieniędzy kupić ultrasonograf za 500 tysięcy, ale jeden, a nie 5 czy 6 czy 7 na potrzeby dużego szpitala. Stąd to jest najprostsza odpowiedź, dlaczego ja mówię jedną podstawową rzecz i będę to tłukł do głowy komukolwiek, kto mnie o to zapyta, że pieniędzy w systemie jest za mało. I to jest na to dowód. To, że szpitale wydają po 70, 80, 90 czy rekordowo te 106% na wynagrodzenia, no to są fakty świadczące właśnie o absurdach wynikających z braków finansowych w systemie. Bo to nie jest tak, że to, co powiedziałem wcześniej, tego będę bronił, że każdy lekarz w tym kraju zarabia powyżej miliona złotych. Więc jakby na to zwracamy uwagę. Zresztą nawet co do tych zarobków chętnie bym się wypowiedział, jeśli pozwolisz, odnośnie mojej osoby, bo ostatnio miałem taki komentarz na moich mediach społecznościowych, ponieważ w międzyczasie zostałem radnym wojewódzkim, w związku z czym to trzeba wówczas, że tak powiem, że tak powiem, przedstawić swoje dochody i tak dalej w sprawozdaniu. No i ktoś tam, no wiara lubi pewnie szukać, to wszystko jest dostępne przecież dzisiaj w związku z tym w internecie. No to wyszło na to, że jako szef kliniki chirurgii w Zielonej Górze moje sprawozdanie opiewało na kwotę 1 000 000 złotych z kawałkiem. No i teraz poszedł na dyrektora, no to musi być jeszcze lepiej. No to ja powiem tak, zdementuję tą kwestię, jest to proste do sprawdzenia, nie jest lepiej, co mnie oczywiście wkurza, no ale ponieważ ja jestem trochę ideologiem, to prawdopodobnie do tego tak jest. Po pierwsze tak, to nie było tak, że to jest 1 000 000 tylko z pracy jako chirurg w Zielonej Górze, kierownik oddziału na kontrakcie zadaniowym, bo te pensje tam były na poziomie w dobrym miesiącu przy dużej ilości pracy, którą wykonywaliśmy około 50 000 złotych miesięcznie jako kierownik kliniki. Natomiast zwrócę uwagę, że oprócz tego rodzinnie prowadząc działalność gospodarczą czy gabinety zatrudniające ponad 20 lekarzy, ale w kolei nie w Zielonej Górze, tylko w Poznaniu, to są, że tak powiem, procenty od dochodów spółki. I z tego wychodziło, że Dawid Murawa miał powyżej 1 000 000 złotych, w związku z czym wszystko jest transparentne, uczciwe. Jako dyrektor szpitala, który nie mogę mieć żadnych działalności gospodarczych, tylko to, co mam jako w ustawie kominowej, plus jako kierownik za zgodą Urzędu Marszałkowskiego, kierownik katedry, ponieważ jestem czynnym nauczycielem akademickim, kierownikiem katedry chirurgii onkologicznej w Zielonej Górze, plus konsultantem wojewódzkim i tak dalej, z tych wszystkich kwot wyszła kwota o połowę mniejsza, czyli 500 000 z kawałkiem za poprzedni rok. Czyli ja zarobiłem połowę mniej niż wcześniej. To jest kolejny absurd Polski. Zresztą jestem obecnie na etapie wymiany pism z moim Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu, ponieważ jednocześnie jestem w ramach wolontariatu PO szefa chirurgii w moim szpitalu jako dyrektor i wszystkie operacje, szczególnie wysoce specjalistyczne, które nie są wykonywane przez innych specjalistów, wykonuję w ramach wolontariatu. Moi koledzy mówią mi, że jestem jebnięty, krótko powiem, przepraszam, że tych słów używam, ale to są pewne fakty, więc jakby do naszych widzów to nie jest kwestia, że ja tu wylewam żale, bo ja nie narzekam na swój los, dlatego że prowadzę tryb życia, który mi odpowiada i świadomie.
Pana decyzja.
Moja decyzja. Jak długo będę dyrektorem, tego jeszcze nie wiem, ponieważ no, ilość pacjentów, którzy do mnie z całej Polski przyjeżdżają, jest no, potężna w różnych tematach, głównie choroby przerzutowej, nowotworowej. To są trudne tematy, ale w związku z tym to zajmuje mnóstwo czasu i mój tydzień składa się z 7 dni, a nie z 5. I doba nie kończy się o godzinie 14 czy 15 w sensie pracy, tylko codziennie zaczyna się przed 7 rano, a kończy no średnio o 23, więc jakby i tak jest codziennie i plus weekendy, więc jakby powiem w ten sposób, no niedostosowanie wielu rzeczy jest zastraszające. I teraz powiem tutaj tobie jedną rzecz. Odnośnie tych naszych dyskusji na temat tego, kto co zarabia, jaka jest kontrola szpitali. Jeżeli ja jako dyrektor szpitala, ale trochę ideolog, dostaję kwotę obecnie, na przykład u mnie rekordzista to jest urolog. Ja zarabiam jako dyrektor szpitala dokładnie 8 razy mniej niż mój pracownik na kontrakcie zadaniowym. To ja się pytam, co to jest za system, kto to tworzy i dlaczego nikt wcześniej z tym nic nie robił. Ustawa kominowa decydująca o zatrudnianiu dyrektorów, naczelnych dyrektorów szpitali w Polsce, tych, które pod tą ustawę podchodzą, czyli wszystkie samorządy województwa, należy sobie odpowiedzieć na pytanie następujące. Ja to tak troszkę, nie chcę używać pewnych słów, żeby ktoś się nie obraził, ale nazwę to. Jestem sołtysem. Jako sołtys dostaję 8 000 na przykład miesięcznie pensji na rękę. Zostaję na fali zmian politycznych dyrektorem szpitala i dostaję 20 000 złotych, a miałem 8. To jaka jest moja odpowiedź? Jestem super zadowolony. Przeskoczyłem z 8 na 20. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, ile zarabiają prawdziwi menadżerowie systemu, którzy znają się na ochronie zdrowia, albo na przykład moja osoba, która nie jestem menadżerem, ale jestem trzeźwomyślącym lekarzem, który mniej więcej wie, co w szpitalu powinno być, a co nie, jeżeli chodzi o nowoczesną medycynę. Ja przechodzę z funkcji, czy ktoś jest menadżerem w jakiejś spółce, a ja jestem szefem chirurgii na kontrakcie i przechodzimy na dyrektora naczelnego szpitala i nagle zarabiamy połowę tego, co wcześniej, no to generalnie to coś jest wtedy nie halo. Ale zmierzam ku czemu? Ku odpowiedzi na pytanie, czy mamy chętnych wysokiej klasy specjalistów do zarządzania i szpitalami, a za co dalej, a idąc wyżej, systemem ochrony zdrowia. Ja się obawiam, że nie. Mamy tu problem bardzo duży i myślę, że my różne reformy możemy robić, natomiast jeżeli to nie będzie w tych reformach naprawdę potężnej grupy dobrych specjalistów i ekspertów, no to będziemy mieć wieczny problem z tym systemem ochrony
zdrowia. Będziemy liczyć na to, że mamy dużo ideologów w kraju.
Tak, ale ja tak to trochę przedstawiłem, natomiast no, ale to są fakty, no albo no, mówmy o faktach. Ja nie mam idealnego szpitala. Ja się borykam z mnóstwem codziennie problemów. Ja czasami mówię, kurde, ja stąd wychodzę dzisiaj, ja już tu nie wracam. Nie chcę. Dlatego, że wydaje mi się, że pewne rzeczy są poza logiką. I w tym momencie mówię, Holender, co tu człowiek jeszcze robi? Nie?
Zaczniemy od dopasowania diety do tego, co lubisz i co chcesz jeść. Dietę, listę zakupów i przepisy masz w aplikacji Respo. Będzie cię wspierał twój osobisty dietetyk. Zawsze możesz do niego napisać. Wejdź na centrumrespo.pl i osiągnij wymarzoną sylwetkę.
Zaraz do tych wyzwań w prowadzeniu szpitala będę chciał przejść. Chcę najpierw wrócić do jednej myśli, o której pan powiedział wcześniej. Wydaje mi się, że ona nie została dokończona. Wydaje mi się, że powiedział pan, że wkrótce nie będziemy mieli problemu z liczbą lekarzy.
Super, tak, ważne o tym musimy powiedzieć. Tu możemy o polityce trochę?
Tak.
Nie jestem fanem PiSu, nigdy nie byłem. Nie zgadzam się z wieloma rzeczami, co oni tam opowiadają i tak dalej. Ale jedną rzecz, którą muszę przyznać, że którą zrobiono w pewnym momencie, pod koniec ich władzy, no wpadli na pomysł. No możemy narzekać, ale tak, oni wpadli na pomysł. No skoro cały czas mówimy, że jest za mało lekarzy, to zróbmy coś z tym systemem. I wpadli na pomysł, dobra, tworzymy nowe wydziały lekarskie, nowe uczelnie. I tak się zadziało. Temat nie został dokończony, to znaczy tam było mnóstwo mankamentów, zresztą do dzisiaj trochę to będzie nam pokutować, że niektóre uczelnie medyczne nie mają odpowiedniej jakości, o tym się mówi, ale to, no to jest temat na długą dyskusję pewnie w gronie ekspertów związanych z edukacją. Ja nie podejmuję się aż tak szerokiej dyskusji na ten temat, bo nie znam wszystkich faktów, o jakich liczbach tutaj mówimy i tak dalej. Natomiast jedna rzecz. No zrobiono większą ilość uczelni w odpowiedzi na kryzys kadrowy w systemie. I to było bardzo dobre posunięcie. To posunięcie doprowadziło do jednej podstawowej rzeczy. My dzisiaj mówimy o tym, że lada chwila w skali roku będziemy jako kraj wypuszczać powyżej 10 tysięcy absolwentów lekarzy medycyny, absolwentów medycyny w Polsce. 10 tysięcy każdego roku. A przypomnę, mamy 140 tysięcy lekarzy w Polsce w sumie. Ta odpowiedź jest bardzo prosta. W przeciągu kilku lat uzupełniamy kadrę o kilkadziesiąt tysięcy osób. Moje zdanie jest następujące. Uzupełniamy kadrę w taki sposób, że jeżeli dobrze to przeprowadzimy, jeżeli dobrze tym pokierujemy, to robimy siłą rzeczy z automatu naprawę wielu aspektów w tym systemie. Bo proszę zwrócić uwagę, jeżeli mamy nagle odpowiednią ilość lekarzy, to reguluje nam się problem dyskusji o tych, czy tam ktoś komuś da 100 zł więcej, czy mniej. Regulujemy z automatu te pensje, to o czym dzisiaj mówimy.
Pewne, to samoistnie się wydarzy.
Samoistnie absurdy się. Pach, na dół. Reguluje się problem niedoborów kadrowych w wielu szpitalach albo rejonach Polski, bo tam, nie wiem, ktoś woli pracować w Warszawie niż w Pile, tak? To się reguluje. Jeżeli to dobrze poprowadzimy, a to jest rola państwa, powiedzieć tak, no chwileczkę, wujowie i siostry, i bracia i siostry i wszyscy święci, mamy sytuację następującą. Kończycie studia. Nikt nikogo do niczego nie zmusza, bo my żyjemy w kraju, w którym obowiązują zasady Unii Europejskiej, naszej cywilizacji i to się wszystko zgadza. Ale jeżeli mamy odpowiednią ilość osób, to te osoby zaczną wypełniać też dobrowolnie, bez jakichś cudów, luki w specjalizacjach, na które dzisiaj nikt nie chce iść, bo uważa się za, a w dzisiejszych czasach, nie, to tam to się człowiek narobi, nie zarobi. Tak? No musimy tak brutalnie powiedzieć. To się wyreguluje. Żeby to się dobrze wyregulowało, to towarzystwo, które zarządza ochroną zdrowia w Polsce, powinno zrobić teraz takie ruchy, które doprowadzą do tego, żeby ta regulacja przebiegała bardziej prawidłowo i szybciej. Kończą studia i teraz pójście na określoną specjalizację. Skoro brakuje nam onkologów klinicznych, czyli odpowiadających ludzi za tak zwaną chemioterapię, czy chirurgów, zabiegowców, a mamy obecnie, nie wiem, wystarczającą liczbę dajmy na to, no nie wiem, kardiologów na przykład, no to mówimy tak, no to te osoby, które pójdą na specjalizację te deficytowej, to jest oczywiście dynamiczne, to trzeba kontrolować, ale po to są struktury państwa, żeby to kontrolować. Mówimy, dobra, skoro ty idziesz na tą chirurgię, a jeszcze pójdziesz na specjalizację w ten rejon Polski, a nie inny, łatwo to zweryfikować, no to na tej rezydenturze przez te 6 lat specjalizacji dostaniesz o tyle i tyle więcej, niż ktoś, kto pójdzie na tą specjalizację inną, która nie jest deficytowa, jeszcze w rejonie Polski, gdzie mamy ten... To są proste mechanizmy. No to, no, o czym my tu rozmawiamy? No, wydaje mi się, że proste mechanizmy, tylko należy je przełożyć w jakiś system rozporządzeń i ustaw, które będą to regulować. No ale po to są struktury państwa, po to jest Ministerstwo Zdrowia, po to jest Agencja Oceny Technologii Medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, wszystkie tego typu instytucje, by na różnych poziomach regulować różne rzeczy. Ten odpowiada za finanse, ten za edukację, tamten za jakość w medycynie. No to są proste rzeczy. Tylko ktoś musi za to odpowiadać. I tak to wygląda.
To jedno pytanie jeszcze do tego wątku. Czy to będą tej samej klasy dobrzy specjaliści? Ja nie wiem, na czym końcu stanęło, ale gdzieś były jakieś słuchy o tym, że miała powstać medycyna online, medycyna zaoczna. Czy w takim razie...
Na Ukrainie jest takie coś. No to tak. Ale w Polsce nie ma tego.
W Polsce nie ma tego.
Nie ma medycyny online, nigdy nie było i nie będzie, bo to jakby jest nie ma w tym logiki żadnej. To, że po dobie pandemii na przykład mamy jakieś tam pojedyncze zajęcia, tak jak ja mam wykłady jako wykładowca, czy część seminariów, które nie są na poziomie oddziału, szpitala, no to mamy wykład online, że nie muszą przychodzić do sali wykładowej, no to tak, oczywiście. No ale to jakby no nie zmienia faktu, że to jest jakby, to nie pogarsza w jakiś sposób jakości kształcenia. Co do pytania twojego odnośnie tego, że no tak, no zawsze słyszymy, że jest jakiś ranking uczelni. No trudno porównywać Uniwersytet Jagielloński z Wydziałem Lekarskim wielkiego, szacownego uniwersytetu opartego o potężne szpitale z małym wydziałem lekarskim jakiejś tam uczelni, która ten wydział utworzyła 2 lata temu, podpisała umowy z 2 szpitalami czy 3 szpitalami powiatowymi i na bazie tego ma, nie wiem, 40 studentów na roku i realizuje zajęcia. Oczywiście, że należy się spodziewać, że różnica jakości kształcenia między tego typu uczelniami będzie. I ona no niestety nie będzie tak, że będziemy w stanie nawet tak w 100% to kontrolować, zweryfikować i poprawiać. Natomiast ja zwrócę uwagę na jedną rzecz. Studia medyczne mają doprowadzić do 2 kwestii. Po pierwsze, student medycyny ma uzyskać podstawową wiedzę na temat fizjologii i patofizjologii. Fizjologii człowieka, patofizjologii szeroko pojętych chorób. W taki sposób, by ten człowiek, który kończy studia, no wiedział, gdzie się znajduje wątroba u człowieka, a nie dywagował, czy ona jest po lewej, czy po prawej stronie, bo to już to nie wchodzi w grę. Natomiast no, po to jest, żeby te nauki podstawowe określić. I druga rzecz, na zajęciach klinicznych w szpitalach to nie jest tak, że na przykład absolutnie w tym Uniwersytecie Jagiellońskim wszystko będzie lepsze, bo może się okazać, że na przykład w małym szpitalu, gdzie jest małe grupy studenckie zamiast duże 30-osobowe, to ta kilkuosobowa grupka studencka uzyska znacznie lepsze możliwości kształcenia na poziomie, nie wiem, oddziału chirurgii czy oddziału ginekologii niż w tym wielkim molochu. Oczywiście jako całość należy założyć, że jednak te uczelnie z tradycjami, które mają bardziej opracowane systemy edukacyjne, będą lepsze, ale z drugiej strony bym całkowicie nie eliminował tego, że mała uczelnia jest zła, bo są małe uczelnie, które wykazują dobrą jakość kształcenia. I teraz te studia mają w drugim etapie doprowadzić do jednej podstawowej myśli, która będzie zasadniczą rozgrywką dalszą. Mianowicie kończę studia i wiem, że chcę być ginekologiem. Albo kończę studia, wiem, że chcę być chirurgiem. Albo kończę studia i wiem, że na pewno nie chcę być zabiegowcem. No to dobra, to teraz idę na specjalizację. I teraz rolą naszą jest to, by tak poprawić, unowocześnić systemy specjalizacyjne, o tym się dzisiaj mówi też szeroko, by po studiach przez 5 czy 6 lat specjalizacji, zależnie od specjalizacji, one są różnie długie, te zabiegowe są trochę dłuższe, wykształcić dobrej klasy specjalisty. Czyli te studia medyczne mają doprowadzić do tego, że ta osoba po studiach wie, co chce robić, a nie na zasadzie kończę studia, nie wiem, może będę tynkarzem, a może akrobatą, a może kimś jeszcze. Nie, to trzeba wypracować u tych młodych ludzi pewien styl myślenia. Oni muszą nabrać pewnej pewności siebie, dojść do pewnych wniosków. Oni muszą być wprowadzeni we właściwe tory i wtedy będziemy mieć świetnych lekarzy. Zresztą mamy olbrzymią grupę świetnych lekarzy, ten kraj, przez to, że te kształcenie w tych klasycznych uczelniach było od zawsze na bardzo wysokim poziomie w skali Europy. My mamy naprawdę świetną grupę dobrych specjalistów. Ja osobiście, jeżeli byśmy cofnęli się do tej kwestii dyskusji o tych szkołach medycznych, które powstawały, które PiS wymyślił, jestem, czy byłem, no byłem bardziej, bo teraz no to jakby już nie ma wpływu, ale ja byłem przeciwny tego typu rozwiązaniom, jak tworzenie przypadkowych uczelni w oparciu o jakąś, czy wydziałów lekarskich w oparciu o jakąś dziwną uczelnię, która nigdy nic nie miała wspólnego z medycyną, na przykład mój ulubiony ojciec Rydzyk, no bo tam w tym Toruniu też wydział lekarski utworzył. No, więc przeciwny temu byłem absolutnie w 100%, uważając, że można ten system zrobić lepiej. To znaczy wykorzystać te potężne uczelnie, które mieliśmy pod tytułem stworzyć takie mechanizmy, że umożliwić tym jednostkom większą współpracę w zakresie na przykład łączenia szpitali dodatkowych do struktur starej uczelni. Dzięki temu pozwolić na przykład na zwiększenie liczby miejsc studentów na wydziałach lekarskich tych uczelni, które miały jednak wypracowane lepsze schematy, bardziej zorganizowane i tak dalej. No ale to, mówię, to już jest kwestia dyskusji o tym, kto co zrobił. No, mamy jak mamy. Wydaje mi się, że to jest tylko teraz kwestia tego, żeby to porządkować i nie pozwalać na złą jakość kształcenia, ale to też da się zrobić.
Ile powinien zarabiać lekarz?
Ja się tu odwołuję znowu do prostej kwestii, bo my też dyskutujemy na ten temat, że jest jakiś lekarz w Polsce, dajmy na to, który uważa uparcie, że mu się należy 300 tysięcy złotych miesięcznie. Ja bym wtedy zawołał, no tam był taki jakiś ortopeda na przykład, tam gdzieś się pojawia ciągle w mediach społecznościowych, zaprosiłbym go do mnie do szpitala i pokazał, jakie zabiegi my wykonujemy w szpitalu zupełnie z innej półki, z innej rzeczywistości i o tym, że za te zabiegi nikt nie dostaje żadnej kasy, mało tego NFZ tam słabo jeszcze za to płaci, uparta instytucja kolejna, ale jeżeli mamy się odnieść do tego, jakie są zarobki lekarzy na przykład w Niemczech, no bo możemy tego naszego zachodniego sąsiada, niektórzy u nas jedni mniej czy bardziej lubią, no ale fakty są takie, że tam jest, to jest kraj, który jest mimo wszystko medycyna na jednym z najwyższych poziomów w Europie, tym samym na świecie. Ja miałem przyjemność w Niemczech pracować w dwóch szpitalach i w Berlinie i w Bremen swego czasu, w związku z czym znam to troszkę od podszewki. Jak to wygląda? W kraju, w którym te możliwości są znacznie większe, nakłady finansowe są znacznie większe, mamy prostą odpowiedź. Około 6 tysięcy euro zarabia osoba w drugim, kończąca specjalizację. 6 tysięcy euro kończąca. Na początku to jest kwota w pierwszych latach po studiach, rozpoczynając specjalizację, to jest nieco ponad 4 tysiące euro. Kończymy specjalizację, jesteśmy młodym specjalistą, ale już specjalistą, to jest około 9 tysięcy euro. Jeżeli mamy takich już wytrawnych specjalistów na oddziałach w szpitalach niemieckich, to jest około 11 tysięcy euro. I wreszcie mamy kierowników oddziałów, kierowników klinik, którzy zarabiają około 15 tysięcy euro. No to jakże my pomnożymy sobie, weźmy tego kierownika, czyli najwyższy top, 15 tysięcy euro razy 4,3, no to mamy odpowiedź. Nie ma tu żadnego 300 tysięcy, od tego zacznijmy, w kraju znacznie bogatszym. I to jest jedna rzecz. Oczywiście, że w systemie niemieckim obowiązuje coś, co jest furtką dla osób, nazwijmy to, szczególnie wybitnych w swoich dziedzinach. Takim przykładem, na przykład ja nie muszę daleko szukać, bo tych przykładów można mnożyć, to nie, oczywiście nie są tysiące osób, ale jest to jakaś pula osób w Niemczech. Słynny ośrodek, jeden z lepszych szpitali w Niemczech, uniwersytecki ośrodek w małym mieście w Heidelbergu. Najlepsze centrum chirurgii i chorób trzustki w Europie. Zresztą no, tam pół świata jeździ się leczyć, jeżeli jest duży problem. To w takich ośrodkach, w których przyjeżdżają też pacjenci z zewnątrz, z innych krajów, w Niemczech to jest nazywane jako privat pacjent. Privat pacjent, czyli osoba, która albo jest w ogóle nie w Niemczech, nieubezpieczona w kasie chorych, czyli w Krankenkasse, czyli jest pacjentem pełnopłatnym, nie wiem, przyjeżdża z Arabii Saudyjskiej na przykład. Ja pracowałem w Niemczech, to ta ich medycyna, tak jak samochody są eksportowe, tak samo medycyna i wtedy przyjeżdżają z krajów arabskich leczyć się do Niemiec na przykład. No to przyjeżdżał nowotwór trzustki, operacja 50 tysięcy euro musiał zostawić, bo takie były ceny wolnorynkowe. No to teraz jak mamy prywat pacjentów tego typu z zewnątrz, albo Niemców, którzy są ubezpieczeni w dodatkowych takich wyższych kasach chorych, płacąc jakieś dodatkowe specjalne ubezpieczenia, to też jest pewne rozwiązanie dla poprawy systemu, a to wówczas w ramach prywat pacjent ten top szef kliniki miał jeszcze potencjalny procent od wykonanej procedury privat pacjenta. Więc oczywiście, że tam w Niemczech są postacie medycyny, które są ludźmi zarabiającymi potężne pieniądze, ale to są ludzie, którzy naprawdę...
Są top of the top w swojej dziedzinie.
Top of the top w skali Europy i świata. Tak? To często jest tak, potem w Niemczech to twarde zasady obowiązują, gdzie nie ma zmiłuj się i to też uważam, że jest pewna kwestia do dyskusji. W Niemczech jak się przechodzi na emeryturę w systemie niemieckiej pracy w ochronie zdrowia, nieważne czy był szefem kliniki, miał 3 doktoraty honoris causa i wszystkie inne rzeczy, taki profesor przechodząc w pewnym wieku, tam jest 67 lat na emeryturę, tam nie ma zmiłuj się, że jutro ja będę tutaj jeszcze szefem, bo ktoś mi coś przedłuży. Tam jest niemożliwe. Stąd słyszymy, że potem tacy fit Niemcy siedzą na Majorce, no bo to są ci. A pewną furtką dla Niemców jest to, że oni zostają szefami w krajach arabskich. Więc my mamy byłych szefów klinik w Niemczech, którzy są szefami w Dubaju, w Katarze i tak dalej, bo po prostu są w tym wieku na tyle jeszcze fit, sprawni. Że sprawni, że chcą pracować. W Niemczech nie mają tego systemu. W Niemczech są twarde zasady, ale też te twarde zasady starej demokracji, co by nie mówić, mówią tak, zróbcie miejsce dla młodych, a nie, że będzie się ktoś siedzi i mówi, no nie przyjmiemy pana, wiem, że pan by chciał tutaj pracować u nas, ale my tu mamy 5 emerytów, którzy jeszcze muszą popracować, bo się dobrze czują. To ja wiem, że to jest może brutalne, ja pewnie jakbym skończył pracę i miał siedzieć w chacie, to też bym chciał gdzieś pracować, ale to są już inne furtki, to są poradnie, to są, ale nie blokujmy wtedy miejsc dla osób. Więc to też jest do uporządkowania w systemie i też nie ma co się szczypać. No, my nigdy nie zadowolimy 100% osób. Będzie niezadowolony ten wuja, co zarabia 300 tysięcy, bo komuś 2 śrubki wkręcił w kolano. Będzie niezadowolony ktoś, kto będzie po emeryturze, nie będzie mógł pełnić roli szefa i jednak zarabiać większych pieniędzy. No ale pytanie za 100 punktów. Czy my we wszystkim jesteśmy w stanie wszystkich zadowolić? Absolutnie nie, no nie ma takiej możliwości.
Nie da się być pomidorową.
Więc musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy my pracujemy dla większej masy ludzi, dla tej potężnej grupy lekarzy uczciwie pracujących i dla społeczeństwa, które chcemy leczyć, czy też cykamy się, bo mamy, nie wiem, 3 osoby, które będą nas wyzywać na łamach Facebooka, Instagrama czy czegokolwiek innego. No, to jest odpowiedź.
Czy gdyby dziś jakiś pana bliski trafił do losowego publicznego szpitala, czułby się pan zaniepokojony?
To jest pytanie trudne, bo ja bym na nie prosto nie odpowiedział, bo generalnie uważam, że olbrzymia większość szpitali w Polsce reprezentuje dobry poziom. Tylko pytanie jest następujące. I to też jest kwestia dyskusji, która ma miejsce. Z jakim problemem trafia? I czy w tym szpitalu są dziedziny, które są w stanie zaopatrzyć ten problem?
Czyli rozumiem, że może być tak, że tak nie jest. Czyli że dany szpital może... nie ma wystarczających kompetencji, żeby... Tak. Pokryć jakąś potrzebę medyczną.
Absolutnie tak. Stąd ja bym powiedział następującą rzecz. W 100% muszę się zgodzić z koncepcją konsolidacji szpitali, czyli tą propozycją, która jest propagowana przez obecne Ministerstwo Zdrowia i przez Koalicję Obywatelską i pana Tuska, premiera Tuska, bo jest to właściwy trend. Jeżeli mam odpowiedzieć na pytanie, czy jest potrzebne, czy są potrzebne 3-4 na przykład, nie chcę wymieniać, bo takie rejony znam, i to nie są pojedyncze sytuacje, że co 30 kilometrów mamy szpital, starostwo powiatowe z jakimś szpitalem. I we wszystkich szpitalach co 30 km mamy 4 szpitale. I w każdym mamy choroby wewnętrzne, chirurgię ogólną, która ma przyjąć pacjenta, zoperować wyrostek, kamienie w pęcherzyku i tak dalej, przepuklinę. Czy my potrzebujemy na tym odcinku 4 razy 30 4 szpitale? Nie. Z tymi dziedzinami? Nie. Odbywa się to kosztem jakości, kosztem kosztów generowanych i zadłużenia szpitali, które mają za małą liczbę pacjentów. Natomiast z kolei z drugiej strony brakuje nam prawdziwych specjalizacji, na przykład jakichś innych w danym rejonie. Stąd idea konsolidacji, ale dobrych konsolidacji, takich na przykład, że tak jak mój szpital wojewódzki w Poznaniu ma plany obecnie przejęcia jednego ze szpitali powiatowych, jesteśmy po wstępnych rozmowach, oni sami się do nas zgłosili, bardzo logiczni ludzie, bardzo logiczna dyrekcja szpitala, bardzo logiczny starosta powiatu, muszę powiedzieć, że super, patrząc na ich poglądy, jakby logikę, mówią do mnie tak, wie pan, my nie mamy racji bytu w perspektywie czasu jako ten szpital. Mamy podstawowe dziedziny, ale tu nam się to rozkleja. To się rozkleja. Potrzebujemy większej jednostki. Ja mówię do nich, dobra, my też potrzebujemy, bo my w tym naszym molochu, ja tracę możliwości, mi brakuje miejsca. My jesteśmy przeładowani na maksa. Duży szpital, ale my robimy tyle. Ja mówię, dobra, ale mam tutaj to, to i to i mam ludzi, których mógłbym zrobić w stylu takim niemieckim. I dam taki przykład do tych Niemiec. Mamy szpitale, duże szpitale w Berlinie. Ale jak jedziemy od strony Polski na Świecko, mijamy Świecko i pierwsza miejscowość, która gdzieś tam jest po drodze do Berlina, jest miejscowość Bad Zarow. Zjeżdżamy w Bad Zarow, dziura kompletna, a tam w lesie piękny szpital, który zaczął się specjalizować w określonych kilku dziedzinach, tam bodajże w ginekologii, nowotwory jajnika, rak piersi, tak dalej, rozwijając to na przestrzeni lat, jako zaplecze i filia dużego szpitala tej grupy w Berlinie. Może działać? Może. Ja mówię, słuchajcie, w tym szpitalu powiatowym, mówię, dobra, macie tu ortopedię i ta ortopedia robi podstawowe rzeczy, zaopatrując to społeczeństwo regionalne i super, niech to robią, ale to nie wystarczy, żeby utrzymać szpital. Ja mówię, słuchajcie, ja mam świetną rzecz teraz, bo brakuje nam chirurgii kręgosłupa. To jest duży problem, ale mam specjalistę. I ja teoretycznie nie mam dla niego miejsca, bo powinienem mu zrobić pododdział i robić te kręgosłupy. Pacjentów jest tylu. Trzeba ich operować. Ja mówię, a co to za problem w takim razie? Dobra, no to zróbmy taką wysoce specjalistyczną działkę jak chirurgia kręgosłupa u was, w ramach tej ogólnej ortopedii. Jaki problem? Żaden. Jeżeli to dobrze poprowadzimy, super. Natomiast problemem jeszcze, który przeoczono w systemie i myślę, że to jest do rozmowy, no to samo Ministerstwo Zdrowia nie, ale pan minister Domański czy minister finansów, jeżeli chcą dobrze poprowadzić te konsolidacje, to muszą oprócz ustawy konsolidacyjnej, która przewiduje pieniądze, dobra, łączycie się, dostaniecie pieniądze na inwestycje do 70 milionów. Super idea, świetnie, na sprzęt, na remonty i tak dalej. Problem jest tylko jeden. Często duża jednostka, która ma przejąć małą jednostkę w powiecie, która już się borykała wcześniej z dużymi problemami i na przykład ma konkretne zadłużenie. Rozmawialiśmy jeszcze z innym szpitalem powiatowym, gdzie też moglibyśmy go przejąć, tylko tamten szpital ma mały szpital z relatywnie małym kontraktem na poziomie 100 milionów z kawałkiem, a szpital jest zadłużony dzisiaj na 40 milionów. I kto ma teraz to spłacić? My mamy wziąć na swoje barki 40 milionów długu? No, przy tym systemie finansowania ochrony zdrowia i przy takich...
Trochę sporo.
Trochę sporo, bo to jest też temat, który bym krótko poruszył. Urealnienie wyceny procedur w systemie ochrony zdrowia w Polsce, stąd też ta kwestia, że mamy za mało pieniędzy w systemie, bo gdyby były realne pieniądze, porównajmy sobie, ile się płaci za określone procedury chociażby w Niemczech, jakie są realne koszty wykonania danej procedury. My mamy kilka procedur nadpłatnych, ale całą masę niedopłatnych. Mhm. Więc jeżeli byśmy poszli tym trybem myślenia, to ja jako duża jednostka przy tych problemach, jakie obecnie ochrona zdrowia w Polsce ma i przy tych finansach, z wydatkowaniem tych procentów, o których mówiliśmy, na wynagrodzenia w związku z tym, nie jestem w stanie dźwignąć na swoje barki, mając ponad 500 milionów kontraktów w moim szpitalu, nie jestem w stanie powiedzieć jako dyrektor, żeby ktoś mi jutro nie przyszedł, panie, a pan se wziął na barki i nam pan tutaj szpital doprowadził do tragedii, bo pan se wziął 40 milionów długu z tamtego szpitala. No, musi być z ustawą konsolidacyjną realna ustawa oddłużeniowa. To nie ma być ustawa na zasadzie, że dajemy pieniądze i rozrzucamy dookoła. To jest ustawa na konkretne działanie. Skoro przejmujecie szpital, daliście pomysły i ten szpital dalej rozwijacie, dobra, dajemy wam w takim razie, w tym momencie oddłużamy tam ten szpital, żebyście mieli czystą kartę. I na bazie czystej karty można zacząć budować tego typu naprawę systemu, ale no pytanie, nie wiem na jaki jest pomysł, bo na ten temat wypowiedzi ze strony ministrów nie słyszałem.
W dwóch prostych zdaniach, na czym polega ta idea konsolidacji szpitalów? Łączenia ich w taki sposób, żeby wspólnie pokrywały więcej właśnie specjalizacji? Czy jak to mamy
tak,
zrozumieć?
No generalnie tak. To idea jest taka, oczywiście też jestem zwolennikiem tutaj centralizacji pod kątem, w przypadku konsolidacji, centralizacji, która ma weryfikować, czy dana konsolidacja jest ok. Bo może być tak, że znowu przyjdzie dwóch jakichś, wiesz, tu się połączymy, tam zgarniemy 7 dych, a potem będziemy się martwić. Nie. Jeżeli mamy mówić o faktach i tym, jak to powinno wyglądać, to ustawa konsolidacyjna powinna wyglądać w ten sposób, że pieczę nad tym powinna pełnić określona komórka centralnie w Ministerstwie Zdrowia, weryfikująca
sensowność.
Czy ci, którzy chcą się połączyć, co oni proponują. Bo jeżeli oni proponują to, że dwa szpitale się łączą, mając te same dziedziny, tak naprawdę oba mają problemy finansowe i teraz uważamy, że samo połączenie rozwiąże problem. Nie, ono nie rozwiąże problemu. Chwilowo rozwiąże, może poprzez dodatkowe inwestycje, bo się nagle pojawi jakiś nowy sprzęt za te pieniądze i tak dalej, fajnie. Ale docelowo nie rozwiąże problemu. Problem rozwiąże logiczna kwestia pomyślenia tego, co można w ramach tych dwóch jednostek stworzyć. O ile może jednostka lepsza albo większa najczęściej, bo idea powinna być też taka, że większa jednostka jednak przejmuje mniejszą jednostkę, dlatego że wtedy stwarza więcej możliwości rozwoju właśnie takich dziedzin, które nigdy w tej małej jednostce by nie zaistniały. Jeżeli łączą się dwie małe jednostki, to obawiam się, że tam niestety brakuje jakichkolwiek pomysłów na cokolwiek, bo to są trochę tacy błędni rycerze, którzy coś chcą, ale nie wiedzą co. Więc jakby... Moim zdaniem to jest ta ścieżka i tą ścieżkę powinniśmy wówczas wybrać.
Co jest dzisiaj największym pana wyzwaniem jako dyrektora szpitala? Ojej. Ja wiem, że pytanie rzeka.
Pytanie, ale postarajmy się krótko. Dla mnie głównym problemem jest rosnące koszty funkcjonowania szpitala, źle wycenione procedury, niepłacone na czas finanse z Narodowego Funduszu Zdrowia. Absolutny brak akceptacji dla systemu, że za wykonaną pracę się nic nie płaci przez długi czas i my mamy to kredytować. Przepraszam. No. Jeżeli my przyjmujemy pacjentów, ich leczymy i ktoś mi mówi, że nie wiem, odda za 3 miesiące, no to co, my mamy, jak dostaniemy rachunek za prąd czy za gaz, to ile będą czekać, aż my zapłacimy? No, przepraszam. To gdzie my jesteśmy? To znaczy, to jest dziurawy system. Ale to oczywiście, że słyszymy, że tam brakuje ilu tam kilkunastu czy 20 miliardów złotych. Obawiam się, że jeszcze więcej. Natomiast w związku z tym uważam, że tam jest również niesłychanie dużo w tym systemie Narodowego Funduszu Zdrowia do zmiany i do naprawy. I znowu wrócimy do kwestii braków finansowych. Ale tak, nie płacenie na czas, źle wycenione procedury w wielu dziedzinach. Są szpitale, zresztą jest jedna ze świetnych wypowiedzi chyba w Menadżerze Zdrowia, jednej pani dyrektor chyba z południa Polski szpitala, która powiedziała tak, to było może pół roku temu, gdybym miała szpital, gdzie mam szpital kardiologiczny, bym miała samą kardiologię, byłabym mistrzem świata finansów. Wszystko na plus, żadnych problemów. Natomiast musimy wziąć pod uwagę jedną zasadniczą rzecz, że w wielu szczególnie podstawowych
dlatego,
dziedzinach...
Dlatego, że kardiologiczne procedury są nadpłacone, jak rozumiem.
Są tak dobrze płatne. Ja nie wiem, czy one są nadpłacone. Okay. Należałoby się zastanowić nad tym, ile w ogóle płacimy w systemie i znowu porównać to do chociażby, tak jak te pensje, do ile się płaci za określone procedury w systemie w Niemczech. Jeżeli mamy super wycenione procedury w ośrodkach, które mają radioterapię, no radioterapia, koń pociągowy, kardiologia, koń pociągowy, neurochirurgia, koń pociągowy. Kardiologia z czasów jeszcze religii i zębali. No kurczę, kto to załatwił? No oni. No chwała im, dobrze, mamy świetną kardiologię w Polsce, mamy świetne możliwości leczenia pacjentów z zawałem. Mamy świetną profilaktykę kardiologiczną, jeżeli chodzi o szybkie działania u pacjentów, którzy mają dławicę piersiową i wymagają stentowania, żeby ten pacjent nie dostał tego zawału. Super. Tylko pytanie, dlaczego po drodze zapomniano o wielu podstawowych innych dziedzinach? I z mojej działki dam taki przykład, który części moich kolegów może się nie spodobać, bo my dzisiaj tą chirurgię onkologiczną dzielimy na takie dziedziny, że na przykład mamy narządowo, że ten operuje tylko piersi, a ten operuje tylko raki trzustki na przykład i tak dalej. No nie zgadzam się z kwestią jedną, że tylko dlatego, że znowu gdzieś zadziałało jakieś lobby, a o reszcie zapomniano. Nie może być sytuacji takiej. I na przykład gdyby ktoś mi powiedział, że ja mam być jutro ministrem zdrowia, to sorry winę tu, ale nie byłoby rozmowy na ten temat, żebym się zgodził na to, że potrzebna, ważna chirurgia gruczołu piersiowego, raki piersi to jest numer jeden, najczęstszy nowotwór u kobiet, ale nie może być sytuacji, że za to, że ja usunę gruczoł piersiowy, założę protezę do piersi, zabieg, z powodu którego nikt nigdy jeszcze nie umarł, nie ma żadnych istotnych powikłań, które budują jakieś potężne problemy. Natomiast jak operujemy raka trzustki, gdzie tam jest mnóstwo problemów, jest to zupełnie inny rodzaj chirurgii i odpowiedzialności. Takiej naprawdę od początku, od poziomu sali operacyjnej po okres pooperacyjny. I mamy sytuację, gdzie nie wiem, operując nie wiem, dwie piersi, jako szpital dostaję tą samą kwotę, którą mam za tego pacjenta, który jeszcze po operacji ma tysiąc innych problemów. To znaczy się, że wycena procedur w Polsce jest z czapy. Ona jest z czapy. I ta czapa jest od wielu lat. To jest na tej zasadzie, że ktoś kiedyś coś załatwił. Ja rozumiem, że w Polsce mamy w każdym większym mieście stowarzyszenie czy fundację Amazonek, które robią świetną robotę. Pomagają pacjentom, robią. Zresztą teraz byliśmy z Kamilą byliśmy w takim spotkaniu w sobotę w onkobazie poznańskiej, która będzie też fundacja Drużyna Szpiku, która tam buduje wsparcie dla pacjentów. I to jest super robota i tak dalej. Ale to też no nie może być tak, że przez to, że mamy na każdym kroku jakieś lobby, to tylko dlatego coś jest super wycenione, a ten biedny rak trzustki, który jest chorobą fatalną, gdzie sukces terapeutyczny i wyleczenie raka trzustki jest na poziomie 15%, a nie 80%, tak jak w raku piersi, że tam z kolei no, tam nie ma lobby, tam ci pacjenci nie tworzą tych grup, no bo spora grupa tych pacjentów niestety umiera. W związku z czym uważam, że skoro nie ma kto o to walczyć, no to o to powinien zawalczyć logiczny system. Pytanie tylko, jak tą logikę uzyskać. No. Ale z drugiej strony to spójrzmy na to też w ten sposób, że szukamy prawdziwych fachowców do ochrony zdrowia, do zarządzania systemem. I teraz wyciągamy sytuację i nie, muszę się zgodzić z jedną rzeczą. Ja nie znam osobiście pani minister Grendy, ale jeżeli wyciąga się teraz kwestię, czy ona dostała te dodatkowe jakieś pieniądze z tych miejsc pracy, których wcześniej była w tych szpitali pomorskich i tak dalej, i to są znacznie wyższa kwota niż to, co ona zarabia jako minister zdrowia, no to musimy sobie też znowu odpowiedzieć tak, jak z tym byciem dyrektorem szpitala. My chcemy z jednej strony społeczeństwu pokazać, słuchajcie, tu mamy dyrektora, czy tu mamy ministra, oni nam służą, oni nie mają prawa za dużo zarobić, oni są zduszeni do dołu, bo my pokazujemy społeczeństwu, tak samo ci posłowie, obcinamy pensje, bo oni mają służyć społeczeństwu. No przepraszam, no ale to w takim razie musi być to urealnione do innych zarobków. No ktoś, kto zarządza całym systemem ochrony zdrowia w Polsce, nie ma prawa zarobić tych 500 czy 600 tysięcy złotych przy tej odpowiedzialności i potem, że potem jeżdżą po niej jak po łysej kobyle, bo coś źle powiedziała czy nie rozmawiała. Ja nie, mogę nie być fanem pani minister, ale no nie zgodzę się z faktem, że ta osoba po pierwsze ma być tak traktowana za te pieniądze i ma za wszystko jeszcze odpowiadać. No to znaczy, że coś w ogóle w tym systemie nie działa. No przepraszam, ale tak jest moje zdanie, jeżeli byśmy mieli patrzeć logicznie. Czyli u nas jest to tak, z jednej strony mamy jakieś takie kominy, z drugiej strony mamy takie dno i to niestety tak to wygląda, więc to są też wyzwania, które są w moim szpitalu i no ja cały czas walczę w moim szpitalu przez ten rok czasu, jak jestem dyrektorem, rok z kawałkiem, o to, by szpital, który był głównie szpitalem kardiologicznym kardiologiczno-ostrodyżurowym, w innych dziedzinach, których ma całe mnóstwo, bo to nie jest szpital kardiologiczny, a szkoda, bo z punktu widzenia finansów oczywiście, bo są dwa najbardziej dochodowe oddziały w moim szpitalu. Walczę o to, by w szpitalu ktoś zrozumiał, a też z osób, które są nad tym szpitalem, że drogą dla takich dużych jednostek wojewódzkich jest permanentny rozwój i pójście w stronę nowych technologii, nowych procedur, nowych specjalizacji, nowych specjalistów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Cały czas mam poczucie, że niestety w wielu tego typu aspektach nie trafiam na podatny grunt w rozmowach różnych.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.